Wracamy. Kupiłem sobie wóz, wlałem paliwo super i powiedziałem wszystkim, niech mnie całują w dupę. Glenn Frey. Wsiedliśmy do mojego samochodu. Zrobiło się już po 9:00. Jak szybko mija czas, kiedy człowiek dobrze się bawi. Na niebie wisiał półksiężyc, razem z pomarańczowymi latarniami na ogromnym parkingu przy Monroeville Mall przyćmiewał gwiazdy. W milczeniu minęliśmy pierwsze 2 lub 3 przecznice. Nagle Arnie wybuchnął płaczem. Przypuszczałem, że może do tego dojść, lecz przeraziła mnie gwałtowność, z jaką to nastąpiło. Zatrzymałem wóz przy krawężniku. Arnie... Na tym skończyłem. Zdałem sobie sprawę, że będzie płakał dopóty, dopóki sam nie przestanie. Łzy płynęły wartkim strumieniem, bez żadnego oporu, gdyż Arnie wyczerpał już wszelkie zapasy opanowania. Początkowo wydawało mi się, że to zwykłe odreagowanie. Sam czułem się podobnie, tyle że moje doznania skoncentrowały się w głowie, która bolała mnie wściekle, oraz w żołądku, który miałem ściśnięty niczym pięść. Tak... Myślałem, że to zwyczajne odreagowanie stresu, spontaniczne puszczenie emocji. Jednak po paru chwilach uświadomiłem sobie, że w grę wchodzi coś znacznie głębszego. Poza tym, wśród szlochu zacząłem wychwytywać słowa. Dorwę ich, wykrzyknął Arnie przez łzy. Dorwę ich, tych sukinsynów, dorwę ich, Denis, pożałują tego gorzko. Pożałują, zeżrą wszystko do końca, zeżrą to, zeżrą. Przestań! Byłem coraz bardziej przerażony. Ale on nie chciał przestać. Zaczął uderzać pięścią w tablicę rozdzielczą, pozostawiając wyraźne ślady. Dorwę ich, Denis! Zobaczysz! W blasku księżyca i pobliskiej latarni twarz miał wyniszczoną i jędzowatą. Obcą. Przebywał w lodowatych rejonach wszechświata. Bóg lubi się pobawić takimi jak on. Nie znałem go, nie chciałem go znać. Mogłem tylko mieć nadzieję, że ten Arnie, którego dobrze znałem, jednak wróci. Po pewnym czasie histeryczne słowa zmieniły się w łkanie. Nienawiść się wypaliła, pozostał jedynie płacz. Siedziałem za kierownicą, nie wiedząc, co począć, żałując, że nie jestem gdzie indziej, na przykład u Toma McKenna. Wyobrażałem sobie, że przymierzam nowe buty, albo wypełniam czek w supermarkecie, albo z rozwolnieniem stoję przed płatną toaletą bez choćby centa w kieszeni. Gdziekolwiek. Wcale nie musiało to być Monte Carlo i żałowałem, że nie jestem starszy, że obaj nie jesteśmy starsi. Niechętnie przesunąłem się na siedzeniu. Objąłem Arniego i przyciągnąłem go do siebie. Czułem na piersi jego gorącą twarz. Siedzieliśmy tak długo. Potem odwiozłem go do domu i wróciłem do siebie. Później żaden z nas o tym epizodzie nie wspominał. Nikt nie szedł wtedy ulicą i nie zobaczył nas siedzących w wozie. Pewnie wyglądaliśmy jak pedały. Siedziałem bez ruchu, tuliłem go do piersi, i zastanawiałem się, jak doszło do tego, że jestem jedynym przyjacielem Arniego Cunninghama. Wierzcie mi, wtedy wcale nie chciałem być jego przyjacielem. I również wtedy uświadomiłem sobie, że od tej pory będzie miał jeszcze jednego przyjaciela, a raczej przyjaciółkę, Christine. Nie wzbudziło to mojego zachwytu, choć przez całe popołudnie i wieczór babraliśmy się razem w gównie z jej powodu. Nic ci nie jest, facet? Spytałem, zatrzymując Dustera przed domem Arniego. Wszystko w porządku. Udało mu się uśmiechnąć. Powinieneś zająć się jakąś inną działalnością charytatywną. Fundacja Serca, Towarzystwo Walki z Rakiem, coś takiego. Daj spokój. Rozumiesz, co chcę powiedzieć. Jeżeli chcesz powiedzieć, że jesteś mazgaj, to nie mówisz mi nic nowego. Na ganku zapaliło się światło i z domu wybiegli Michael i Regina, pewnie bojąc się, czy to policja przyjechała ich zawiadomić, że ich jedyne dziecko zostało przejechane na autostradzie. Arnold! Zawołała Regina piskliwie. Spadaj, Denis, mruknął Arnie, ponownie się uśmiechając, tym razem nieco szczerzej. Po co ci ten bajzel? Wysiadł z samochodu. Cześć, mamo. Cześć, tato, powiedział z należytym szacunkiem. Gdzie byłeś? Zapytał Michael. Wystraszyłeś matkę, młody człowieku. Faktycznie, ten bajzel był mi na nic. Mogłem się obejść bez sceny pojednania. Zerknąłem tylko raz we wsteczne lusterko i zobaczyłem Arniego stojącego na podjeździe, samotnego i wystawionego na wszelkie ciosy. A potem rodzice wzięli go między siebie i poprowadzili do rodzinnego gniazda wartości 60 000 dolarów, bez wątpienia wykorzystując umiejętności nabyte podczas kursu efektywnego rodzicielstwa. Najgorsza była ich przeklęta racjonalność. To, kim był, w znacznej mierze właśnie im zawdzięczał, lecz oni byli zbyt racjonalni, żeby to zrozumieć. Włączyłem radio na UKF 104, gdzie trwał weekendowy blok muzyczny i złapałem Boba Seegera i Silver Bullet Band śpiewających Still the Same. Miałem dość. Przełączyłem na transmisję z meczu Kingsów. Filadelfijczycy przegrywali. To było w porządku. Mieściło się w normalnym biegu wydarzeń.